I tytuł dzisiejszego mojego wykładu jest: dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństwa? Dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństwa? Dlaczego Bóg ma dla was plan? Dlaczego Bóg was chce pociągnąć w miejsce, w którym wszystko będzie inne, niż ma to miejsce tutaj, niż jest teraz? Wielu z was idzie przez trudy, cierpienia, doświadczenia i czasami zadajemy sobie pytanie, kiedy to wszystko się skończy? Kiedy będzie koniec tego wszystkiego? Czy dam rady wystać jeszcze? Jak zauważyliście, podczas pierwszej części dzieliłem się z wami słowem pod tytułem A co potem? I usługiwałem wam, czy tutaj nauczałem na temat tego, co będzie potem, kiedy to, co nazywa się dziś, przeminie i przyjdzie nam tam stanąć. I rozprawiłem się z takimi jakby dwoma głównymi kłamstwami dotyczącymi tego, co potem. Pierwsze to było kłamstwo dotyczące tego, że Bóg w jakiś sposób po śmierci będzie chciał nas tam jeszcze doszlifować czy doczyścić. Że pośle nas do miejsca, coś pomiędzy niebem a piekłem, zwanego czyśćcem, które jest fantazją, jest wymysłem ludzkim, wymyślonym na potrzeby zbierania pieniędzy z ludzi. Nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym i wystarczy ofiara Syna Bożego na krzyżu, żeby każdego pokutującego grzesznika zamienić dokładnie w to, co Bóg chce mieć. Amen. I drugim kłamstwem, z którym się tam rozprawiłem, jest to, że przecież Bóg jest miłością. Nikogo nie skrzywdzi. Jakże Bóg, który jest miłością, mógłby posłać kogoś do piekła? I powiedziałem, że owszem, prawdą jest, że Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Miłość nie jest największym atrybutem Bożym, lecz największym Bożym atrybutem jest Bóg jest jakiś święty, święty, święty. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem i to wcale nie jest najwyższy Boży atrybut. Dlatego musiał przyjść Syn Boży. W trzeciej części dzisiejszej chciałbym się dzielić z wami obietnicami płynącymi ze Słowa Bożego, dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństwa, dlaczego możemy w to wierzyć i czego tam możemy oczekiwać. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło, a więc mogę podzielić się tylko tym, co z tego punktu prymitywnego widzenia człowieka mogę zobaczyć i co Boże obietnice delikatnie mi odsłaniają. I czwartą część, przepraszam, nie powiedziałem, w drugiej części dzieliłem się tydzień temu, jak nigdy nie dojść do nieba. I poruszyłem tam kilka rzeczy, w których jeżeli położysz swoją ufność, to na pewno do Królestwa Bożego nie dojdziesz. Wyraźnie żeśmy wtedy powiedzieli, ani ja, ani wy. Wiem, że nikt na tej sali nie uważa siebie za doskonałego, za niepopełniającego błędy. Ja przynajmniej popełniam tyle błędów, że czasami aż się samego siebie boję. Ale wiem też, że moja ufność jest w Synu Bożym, a nie w którejś rzeczy, które wymieniłem, że jeżeli w takie rzeczy będziesz kładł swoją ufność, to już masz pewne, że na pewno miniesz się z wiecznością. Przynajmniej tą wiecznością z Bogiem. I potem trzecia część to jest ta dzisiejsza, tak jak powiedziałem, dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństw? Dlaczego wierzę, że to wszystko, co przygotował mi Bóg, jest dla mnie dobre? I w czwartej części, za tydzień, jeśli Bóg da mi dożyć i stanąć tutaj za tą kazalnicą, będę chciał się z wami dzielić słowem o tym, jak tu żyjemy w światłości nieba. O tym, że 2000 lat temu nad Betlejem zaświeciła gwiazda. O tym, że 2000 lat temu w Betlejem Bóg posłał tego, który dla każdego mieszkańca ziemi zapalił światło i wskazał drogę do wieczności. I chwała niech jemu będzie. O tym się chcę dzielić, bo to są prawdy Słowa Bożego. A więc dlaczego niebo będzie miejscem wielkich błogosławieństw? Miejscem wspaniałym, miejscem, gdzie każdy z nas chciałby się znaleźć. Pewnego dnia to, co nazywamy dziś, zostanie za nami. Pewnego dnia to, co teraz trwa, przeminie, bo wiemy, że ten świat nie został ugruntowany na zawsze i już zawsze takim nie zostanie. Pewnego dnia dzisiaj zostanie za nami. Trudno jest odpowiedzieć na moje pytanie, na ten mój temat w jednym kazaniu. Mogę się tylko troszkę podzielić. Czasu by brakło. Wiemy, że Pan przyjdzie wkrótce, amen? Jeśli ktoś chce żyć jak diabeł, może żyć jak diabeł. Jeśli ktoś chce żyć byle jak, może żyć byle jak. Nie ma problemu, nie musi się nad niczym zastanawiać. Dostanie to, co chce. Kiedy Kościół zostanie zabrany, na tym świecie rozpęta się dosłownie, dosłownie, powtarzam, piekło na ziemi. Kto chce żyć diabłem, kto się dzisiaj diabłem cieszy, żyje według jego zasad, czyli według kłamstwa, nieczystości, nieuczciwości, otrzyma to, czym żyje, to, czego pragnie i zasądzi z Lucyferem na jego ucztę, a to, co będzie spożywał, będzie straszne. Kiedy Kościół będzie zabrany, tu się rozpęta piekło na ziemi i my wiemy, że naszą obietnicą, naszym ratunkiem, naszą ucieczką jest Syn Boży Jezus Chrystus. Amen? Każdy otrzyma to, czym żyje i czego pragnie. Jeśli uważnie słuchaliśmy poprzednich dwóch wykładów, zapraszam was dzisiaj na ten, który przygotowałem z trwogą, wiecie, wiedząc, że właściwie to cóż my możemy powiedzieć o tym, co on przygotował. On mówi, a dokładnie nasz Pan mówi, Duch Święty nam objawia, oko nie widziało, ucho nie słyszało, a żaden pisarz science fiction ani naukowiec nie wymyśli, bo rozum ludzki by rozsadziło, gdyby kawałek próbował pojąć. Słowo Boże jednak mówi, tego co w górze szukajcie. O tym myślcie, tym żyjcie. Wiecie, czy możemy odpowiedzieć, dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństwa? Możemy, bo jednak Bóg nas nie zostawia bez wiedzy. Dał nam Słowo Boże i dziękuję Mu za to. Amen? Macie Słowo Boże? Mam to Słowo Boże. Myślę, że czytam go dużo, dużo za mało niż powinienem. I myślę przede wszystkim, że rozumiem go dużo, dużo za mało niż chciałbym. Dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństw? Chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, co przygotował wam Pan. Jesteście gotowi słuchać?
Amen.
Czy ktoś z was tutaj na tej sali, czy kiedykolwiek byłeś czymś tak podekscytowany i z radością tego oczekiwałeś, że aż nie mogłeś spokojnie spać? Czy zdarzyło się wam coś takiego, czy w dzieciństwie, czy teraz, że ktoś coś obiecał, coś się miało jutro stać, że aż spokojnie, dosłownie nie dało się zasnąć? Albo cały dzień, no nie mogłeś normalnie niczego zrobić, bo czekałeś i godziny wydawały się normalnie dekadami. Kiedy czas minie? Kiedy będę to coś, co miało się stać? To, wiecie, mogło być coś, co miało się stać, albo miałeś coś dostać, miałeś może gdzieś jechać? Wszyscy wiemy, jak na przykład dzieci czekają na święta, prawda? A gdzie są schowane prezenty? Ile to jeszcze będzie? Rodzice kupują dzieciom czekoladki, które są ponumerowane od 1 do 24. Już od 1 grudnia jeszcze czekoladki. Jeszcze 22 dni. Jeszcze 15. Jeszcze 5. Jeszcze jeden dzień. Niech już minie. Czemu ci dorośli tak długo jedzą? I nareszcie. Oczy nie zostają na talerzu, oczy patrzą gdzieś tam, jedni mają choinki, to pod te choinki, inni nie mają choinki, nie uznają je, ale mają przygotowane jakieś dary. W każdym razie oczy dzieci patrzą, czekają na prezenty. Tak będzie teraz święta, wierzę, że w każdym domu, skromniejsze lub bogatsze, ale z miłością będą dane naszym dzieciom. Ja to zawsze miałem jeden problem, przynajmniej w mojej rodzinie. Czemu oni tak długo jedzą? Jak ludzie na przykład czekają też czasami na mieszkanie albo na odbiór samochodu. Mają iść w odbiór samochodu, na przykład nowy samochód i czeka, czeka. Kiedy to się stanie? Jeszcze jeden dzień, jeszcze dwa dni, jeszcze trzy dni. I kiedy już po to jedziemy, żeby to załatwić, to normalnie przecież hełm był zawsze taki mały. A dzisiaj się wydaje jak metropolia. I jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. Kiedy to się stanie? I nareszcie. Pamiętam, jak jechaliśmy z dziećmi w swoim czasie po prezenty, obiecałem im klocki Lego. Jedziemy za krzowo, chodzi, tata, czemu to tak długo trwa? Czemu już nie jest hełm? Cię nie mogli się doczekać. Już im wszystko jedno ludziom, kiedy nam wszystkim, myślę, że tacy jesteśmy, kiedy coś ważnego ma się stać, to nam wszystko jedno, co zjemy, wszystko jedno, co kto myśli w telewizji, co ludzie powiedzą, oto nastąpić ma dzień jakiejś radości. Oto ma nastąpić dzień czegoś, co jest niezwykłe. I my, dorośli dzieci, jesteśmy podobni do siebie na swój sposób. Czy nie czujecie się lepiej w piątek? Bo moje dzieci tak. Dzisiaj piątek. Nie wiem, czemu nie mówią dziś poniedziałek. Nigdy nie słyszałem. Zawsze dzisiaj piątek jest. Czy nie czujesz się lepiej w piątek albo właśnie przed urlopem, kiedy jest ten ostatni piątek i już wiesz, że właściwie wszystko, co dziś robisz, to już są rzeczy ostateczne, bo tak naprawdę liczy się dzień od jutra rano. To jest to. Znaczy nie zawsze tak jest. Czy ktoś, kto siedzi dzisiaj na tej sali, zawsze ma tylko dobry humor i zawsze czeka na niespodzianki, mając życie zapełnione tylko przyjemnościami? Jestem przekonany, że żaden z was tak nie żyje. Nieraz przychodzę i widzę, albo powiem tak, albo nie widzę szczęścia w waszych oczach. Czasem na was patrzę i widzę, jak bardzo jesteście zmęczeni. Nie widać szczęścia w waszych oczach, czasem nie słychać radości w waszym głosie. I ja was rozumiem. Czasem nawet powiem tak, nie rozumiem, ale tylko współczuję. Czuję i jestem z wami w modlitwie. Bo wiem, że życie nie jest usiane niespodziankami, na których się nie możemy doczekać ciągle. To jednak czym żyjemy, ty i ja, musi się odbijać w naszej codzienności. I dlatego dzisiejsza trzecia część moich wykładów tej serii mówi, dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństw. Bo potrzebna nam jest nadzieja, potrzebna jest zachęta, która nigdy nie umiera nawet w najtrudniejszy dzień. A nie ma na tej sali kogoś z was, kto czasem nie ocierałby chusteczką łez, nie mówił, Boże, ile to wszystko jeszcze potrwa? Jak długo jeszcze będę musiał przez to iść? Potrzebujemy tych wezwań apostoła, które mówi w pierwszym liście Piotra 1:13, dlatego okieznał cię umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowitą nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana i w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest to, w tym połóżcie nadzieję. Albo w pierwszym liście Jana, 3:2-3 werset powiada, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Tego pocieszenia potrzebujemy. W tej sile chcemy chodzić. Przyjaciele, bracia i siostry, jest możliwe mieć taką nadzieję, jest możliwe wiedzieć, że to, co jest dzisiaj, to nie jest wszystko. Bóg ma coś dużo, dużo więcej i to jest potężna moc, siła, która pozwala nam żyć, pozwala ci prowadzić uczciwe, dobre, chrześcijańskie życie, bo to, co nadchodzi, jest realnością. Radujcie się w Panu zawsze. Powiadam, radujcie się. Radujcie się w Panu zawsze, powiadam, radujcie się, pisze apostoł Paweł w liście do Filipian. Wiecie, to nie zostało napisane przez człowieka, który miał łatwe życie, kupę pieniędzy, mieszkał w pałacu i pisze do innych, radujcie się. To nie tak. To są słowa napisane przez człowieka, który spędził czas w więzieniach, spędził czas pośród burz życia, wyśmiewany, bity, prześladowany, doświadczywszy zdrady nawet od najbliższych i nienawiści od fałszywych braci, o których pisał. Z więzienia, prowadzony do więzienia, z prześladowania do prześladowania, od problemu do problemu, drżącą ręką pisze, radujcie się. Czyżby wariat? Jakżeś się radować? Drogi apostole Pawle, z czego? Bo jest coś, co ja widzę ponad tym wszystkim. Jest coś, co Bóg przygotował. Ja wiem, że dzisiaj to łzy. Ja wiem, że nasza radość to niekoniecznie taka radość, jak świat cię cieszy. Czasami, co tam mówić o radości ze skakaniem, czasem już się ręką nie chce ruszyć, tak trudno jest. Ale on mówi, radujcie się. Chcę wam powiedzieć coś. Paweł, apostoł Paweł nie był pierwszy, który używał mocy tego, co było przed nami, aby rozjaśnić sobie teraźniejszość. To jest taka cecha ludzi, że jeżeli jest jakaś nadzieja, jeżeli człowiek nie straci nadziei, to będzie walczył. To się nie podda. Wystarczy nam popatrzeć na list do Hebrajczyków, 11 rozdział, Hebrajczyków 11, od 13 do 16, jakby główny tekst tego dzisiejszego kazania. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Bo gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Chwała Jezusowi. Słyszeliście, co przeczytałem? Jak nie, to przeczytajcie jeszcze raz. Lecz oni zdążają do lepszej. Do lepszej. Jest coś za tym, co nazywa się dziś. Jest coś, co jest po tym seansie, który nazywa się życie. Jest coś później. I Bóg mówi, że to nie jest naiwność. Bóg mówi, nie jesteś głupcem, jeśli wierzysz w to, co mi przygotowałeś. Bóg mówi coś dużo więcej. Nie wstydzę się być nazwany twoim Bogiem, bo mam coś dla ciebie i cieszę się, że tym żyjesz. Cieszę się, że to jest twoim marzeniem. Oni żyli wiarą. Często nie mając tego, co głosiły obietnice. Myślę, że wielu z bohaterów wiary z listu do Hebrajczyków było wyśmiewanych przez sobie współczesnych ludzi, którzy mówili, ty głupku, zobacz, przecież nie masz tego, o czym żyjesz. Nie masz wcale tego, o czym mówisz. A Bóg mówi, ja się nie wstydzę być nazwany twoim Bogiem. Wszystko ma swój czas. Chwała Jezusowi. On mówi, ja się nie wstydzę, ja ci przygotowałem, ty wiesz. Wtedy wiedzieli, że pewnego dnia obietnica będzie ich. Wtedy wiedzieli, że pewnego razu będą to trzymać w rękach, że będą z nim, że wpadną mu w ramiona, że na zawsze będziemy z nim, chociaż dzisiaj wygląda tak trudno. Dlatego dzisiaj, jeśli jesteś chrześcijaninem, chcę wam wskazać, chcę właściwie tylko powiedzieć coś, o czym większość z was wie, na co możemy patrzeć, czym możemy się posilać. Chciałbym, abyście mieli to odczucie, jakie mają uczniowie w ostatni dzień szkoły, kiedy dzwonki do końca można już policzyć. Wiecie, co to za uczucie jest? Mają być wakacje, ostatni dzień lekcji. Zaczyna się ostatnia matma, ale nikt już jej nie traktuje poważnie. Ostatni język polski, ale już nieważne, czy wóz się pisze przez u otwarte, czy zamknięte. Jeszcze ostatni dzwonek, a potem nareszcie wakacje. Chcę wam powiedzieć, jeszcze trochę i zabrzmi głos trąby. Jeszcze trochę i wstaną ci, których wkładaliśmy do grobów. Jeszcze trochę i zobaczymy naszego Pana. Wiedzieli, że pewnego dnia będą z nim i my musimy to wiedzieć. Chciałbym, byście mieli właśnie takie odczucie. Jak ci uczniowie, jeżeli ktoś na tej sali nie jest jeszcze chrześcijaninem, to wierzę, że nasza nadzieja, wierzę, że to, co zmienia moje życie, nadzieja tego, co zmienia moje życie, będzie i dla ciebie świadectwem. Nie ja sam, bo nie jestem doskonały, ale Bóg, który dał mi obietnicę tego, co dla nas może uczynić. Mam oparcie w Jezusie i wierzę, że jeżeli masz dziś kłopoty, to pomyśl o tym. Niech to stanie się dla ciebie posileniem, że może to popchnąć cię do przodu, że w Chrystusie można mieć nadzieję żywą. Słowo nadzieja żywa nie jest jakimś liturgicznym, martwym słowem. Jakąś marnością, którą się powtarza z kazalnicy. Nadzieja żywa. To jest prawda naszego życia. To jest prawda. Bracia i siostry, my nie siedzimy dzisiaj w jakimś tam kościele. My jesteśmy kościołem. Amen. My nie siedzimy w jakimś tam kościele, jesteśmy nim. Czekamy na nowy dzień, kiedy swoich Pan zawoła. Amen. Kiedy swoich Pan zawoła. Czy wierzycie w to?
Amen.
Amen. Ja w to wierzę. Wiecie, dzisiejszy świat chce wyprać nam mózg z takiej wiary. Ten świat to nie jest nasz dom, to jest tylko chwilowe miejsce. I to nawet widać, że to jest miejsce tymczasowe. Co to tak naprawdę jest, wiecie? Kulka wisi w kosmosie i kręci się. A na jej powierzchni ludzie się złoszczą i wyrzynają. I to ma być wszystko? Trochę za mało dla mnie. To musi przeminąć. Bóg ma coś dużo więcej. Bóg ma coś dużo, dużo więcej. To nie nasz dom. Tutaj jesteśmy pielgrzymami. Świat was będzie chciał wybrać właśnie z tej nadziei, że coś jest potem. Wiecie, dom jest dopiero przed nami. Idziemy do nieba i pozwólcie, że dlatego dzisiaj chcę, aby ta trzecia część po tym wszystkim, co nauczałem i powiedziałem, była właśnie tym miejscem, kiedy powiem, dlaczego to będzie miejsce błogosławione, bo to będzie miejsce błogosławione. Oto kilka przyczyn chcę podać, dlaczego. Myślę, że gdy będę dzisiaj mówił, z jakiej przyczyny ktoś z was powiedziałby, no może tą przyczynę podałbym przed tą. Ja nie wiem, czy kolejność jest właściwa. Prawdopodobnie nie. Kolejność jest bardziej taka spontaniczna, ale wiecie, dlatego ośmielam się tak mówić, że On przygotował dla nas błogosławieństwo, że mogę o tym marzyć, że mogę tym żyć, że mogę o tym śnić, dlatego że On sam w tym Słowie powiada o tym. A więc pierwsza przyczyna, dla której niebo będzie miejscem błogosławieństwa, wieczność z Bogiem jest miejscem błogosławieństwa, to jest otrzymamy nowe ciało. Otrzymamy nowe ciało. Pierwszy list Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 50 wersetu do 54. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Zgadzacie się z pierwszym zdaniem? Czy jakoś boczną bramką się uda? Nic się nie uda. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy, co? Przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi. I umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone. Chwała Jezusowi. A to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w czym? W zwycięstwie. Do kogo są te wersety? Jak myślicie, do nas czy nie? Czy tam tylko do jakiejś kliki, która ma znajomości? Te wersety są do wszystkich dzieci Bożych. Jezus was zbawił. Pan Jezus dał ci nowe życie, a nawet ci powiem, dał tą nową iskrę do wieczności, która cię przeniesie. Taka jest prawda Słowa Bożego. Albo jeszcze inny werset. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, drugi werset. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Jesteście? Amen. Na pewno jesteście. O ludzie, umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteście, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To jest wieczność, którą Bóg zaczyna nam odsłaniać, tak troszkę tylko. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie stąpiło, ale oto mamy malutkie światełko. Tak niewiele możemy widzieć, tak niewiele rozumiemy, ale On objawia. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 4 werset. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie. Wiecie, co znaczy słowo namiot? Że się da złożyć, że można złożyć. Jak ktoś kiedyś budował namiot, to wie, że namiot nie jest najwygodniejszym miejscem. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Wiecie, namiot nie jest czymś, co się buduje i już zawsze sobie będzie stało. Jeśli ktoś kiedyś był pod namiotami, to nawet 2 tygodnie, jak się jedzie pod namiot, to człowiek bije kołki, porobi, okopia, 3 dni później wygląda, jakby ktoś rok koło tego nie chodził. Tu się wali, tam się psuje, tu coś linka popuszcza, tu gdzieś przemaka. Taki jest namiot, takie jest nasze ciało, taka jest nasza rzymska rzeczywistość. Nic nie jest trwałe, wszystko jest tymczasowe. A więc w niebie będziemy mieć nowe ciało. Jeśli będziemy szczerzy dzisiaj, to powiem, że życie w tym ciele nie jest czasem miłe. Wcale nie jest życie w tym starym ciele miłe. Jaki ból widzieć, jak niektórzy, których kochamy, przemijają. Jaki ból widzieć tych, których kocham, jak chorują, jak się starzeją, jak im życie przemija. Jeszcze niedawno, patrzę na zdjęcia, byli ze mną, mogłem z nimi rozmawiać, już ich nie ma. Nasze ziemskie ciało męczy się, choruje, odczuwa ból. A co gorsza właśnie, starzeje się. Zawsze myślałem, że to nie idzie tak szybko, a jednak zaczynamy zwalniać. Coraz częściej sapiemy, wzrok słabnie, stajemy się przygłusi na starość. Pewne rzeczy odpadają albo zaczynają wisieć. Zęby, włosy, starzejemy się. Kiedyś myślałem, że włosy odrastają, a teraz jak się czeszę, coraz mniej w to wierzę. A jeszcze mniej jak patrzę na niektórych z was, nie powiem o na kogo. Większość ludzi nie jest zadowolona ze swojego ciała. Z tego teraźniejszego ciała. Mało kto mówi nie, no to jest dokładnie to, co chciałem mieć. A jeśli tak mówi, 15 lat później nie jest pewny. Jedni są niezadowoleni ze swojego ciała z bardzo tragicznych przyczyn. Kalectwo, słabości. Rodzą się ludzie bez rąk, bez nóg lub tracą je. I cierpią w tym śmiertelnym ciele. Miliony ludzi wydają na kosmetyki, makijaże i fryzury, bo nie są zadowoleni z tego, jak to wygląda. Miliony zarabiają kliniki dokonujące operacji plastycznych. Bo ktoś mówi, no nie wyglądam tak, jak chciałbym. Mniejsza o to, nie chcę osądzać, czasami myślę, że jest to zwykłe marnotrawstwo. Ale nie jesteśmy zadowoleni. Życie w tym teraźniejszym ciele nie jest wcale takie wesołe. Wiecie co? I on mówi, że kiedy nas zabierze do siebie, już tego nie będzie. Będziemy mieć nowe ciało, wolne od chorób i nie wymagające żadnych poprawek. Chwała Jezusowi. Będziemy uwielbione mieć. Ja nie wiem dokładnie, jak to wyjaśnić. Wiecie, nie potrafię, nie wiem, jakoś anatomicznie tego wyjaśnić. Nie umiem, brakuje mi rozumu. Wierzę w Jego obietnicę. On powiedział, że przemieni to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. Chwała Jezusowi. To jest to, co On powiedział. Już nam nic nie wypadnie i nie odpadnie. Nie będzie trudu, znoju, bólu, chorób, smutku. To będzie wolne. Czasami ludzie doświadczają tyle bólu, tyle cierpienia. Tak ciężko się im żyje, że patrzysz na człowieka. On wygląda, jakby miał 40 lat, a ma dopiero 35. Czasem grzech ludzi tak ciśnie. Myśmy z żoną spotkali w Gdańsku jednego człowieka, który pojawił się w naszym życiu. Głosiliśmy mu Ewangelię. Ja, jemu i jego tacie, który umarł w czasie naszego pobytu tam. Wiecie, jedna rzecz, która mnie szokowała. Ja się go pytam kiedyś, ile ty masz lat? Ja byłem pewny, że tak będzie koło 10-15 lat ode mnie starszy. On się okazało, że jeszcze 3 lata ode mnie młodszy. Ale wyglądał zniszczony życiem i grzechem. Troską, tym, co sam sobie właściwie zgotował. Wiecie, czasem ludzie doświadczają tyle bólu. Jeśli ktoś z was był w muzeum Auschwitz-Birkenau, to w jednym z pawilonów, który się nazywa chyba Życie Więźnia, nie jestem pewny, czy to jest ten pawilon wystawowy, czy któryś z innych. Kiedy się wchodzi do muzeum, do Auschwitz, właśnie do tego pawilonu, są pokazane zdjęcia. Jest zdjęcie 30-paroletniej więźniarki. Nie uwierzylibyście, na ile lat ta kobieta wygląda. Jest zdjęcie mężczyzny, który wygląda na 90 lat. A raptem był koło 40. Ból i cierpienie na tym świecie potrafi ludzi zmienić. Bywa, że przez to, co ludzie doświadczają, w ciągu tygodnia mają białe włosy. Ten świat i to ciało wcale nie jest wielkim powodem do radości, choć jest darem Bożym dla nas. Na teraz Bóg nam je dał tymczasowo, abyśmy przeszli tą pielgrzymkę i byli dobrym świadectwem. Wiecie, posiadanie nowego ciała jest więc jednym z powodów, że niebo będzie miejscem błogosławieństw, wspaniałego błogosławieństwa i radości. Dzisiaj wielu z was byłoby szczęśliwy, gdyby mogli już dzisiaj dostać to nowe, prawda? Pomyśl, że tylko usunę choroby i ból z twojego życia. Chciałbyś coś więcej? Niektórzy powiedzieli, o, dałbym wszystko. Niech już tylko choroby i ból znikną z mojego życia na zawsze. To już, wiesz co, już nawet ulice nie muszą być ze złota. Ale on mówi, nie, wszystko jest w komplecie. Wszystko jest dla was. On przygotował i on nie zawiedzie, bo powiedział, chwała niech będzie Jezusowi. On powiedział, ja tak was nie zostawię. I to jest pierwszy powód, dlaczego wierzę, że niebo będzie niesamowite. Niebo, bycie z Panem, wieczność będzie niesamowita. Druga prawda, którą chcę się z wami dzielić, to jest, zamieszkamy w solidnym domu, który zbudował Pan. Pan go zbudował, solidny dom, który zbudował Pan. Zobaczcie na Ewangelię Jana, 14 rozdział, 1 werset do 3 wersetu. Niechaj się mnie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Bo z wiary mamy co? zbawienie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Powiedział, że jest inaczej? Nie. Powiedział, że są. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jakże ludzie czasami mogą się modlić: Boże, ty mnie chyba nie lubisz. Boże, czy ty mnie chcesz? Jak się czasem zastanawiasz, czy lubi cię Pan Bóg, to ci powiem więcej. Bóg cię kocha, kocha, kocha. Bóg cię miłuje, miłuje, miłuje. Bóg powiedział do ciebie dzisiaj, niech to dziś wejdzie w twoje serce. Pan Jezus to powiedział, że nie jesteś dla Niego gorszy, że nie zamierza cię odepchnąć, że pomimo błędów i trudów, pomimo pomyłek i tego, co w swoim życiu uważasz za błędy, On ci mówi wielką prawdę. Nie chce cię odepchnąć, ale Bóg mówi, aby tam, gdzie ja jestem, żebyś był ze mną. Chcę, żebyś ze mną był na zawsze. Przyjmujesz to dzisiaj? Przyjmij to dzisiaj. Bóg cię nie odpycha. Hebrajczyków 11 rozdział, 10 werset powiada nam: oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty. Tu jest mowa o Abrahamie, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. To było oczekiwanie człowieka, którego wiara była zbawiającą wiarą, którego Bóg był prawdziwym Zbawicielem i Bóg był prawdziwym Królem i Panem, który go prowadził. To nie to, co tu na tym świecie. Ale wiecie co? Nie za górami i nie za lasami, ale jest miejsce, które przygotował ci Pan. Cieszysz się? To jest Boża obietnica. Boża obietnica, której nikt nie jest w stanie podważyć. Obietnica, którą sam Pan wypowiedział. I już właśnie ten mąż wiary oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest kto? Nieomylny. Wiedzący wszystko doskonale. Nigdy nie mylący się w niczym Bóg. Tak zrobił, że będzie doskonałe. A więc drugi powód. Zamieszkamy w solidnym domu, który zbudował Pan. Wiecie, nie ma doskonałych domów czy mieszkań w tym życiu. Czy ktoś z was tutaj mieszka w doskonałym domu? Jeśli myślicie, że wasz dom jest doskonały, to go zostawcie na 10 lat i nie dotykajcie. Zobaczycie, jaki doskonały. Ledwo człowiek budowę robił, a już trzeba by było remont robić. Wszystko starzeje się. I tak wszystkie domy starzeją się, niszczeją, wymagają zamków, krat, ubezpieczeń. Jak ich z zewnątrz ktoś nie próbuje zniszczyć, to od wewnątrz coś się dzieje. Nasze domy podatne są na to, co może zrobić im człowiek, żywioły, przemijający czas. A on mówi, ja wam zbudowałem miasto, którego jestem twórcą, którego jestem budowniczym. Miasto zupełnie inne. Wiecie, gdy kupimy nawet dobrze wyglądający dom, z czasem odkryjesz, że wiele, wiele jeszcze w nim trzeba zrobić. Kto kupował dom, to wie. Czasem dom wygląda, no to już jest taki dobry dom. A tu się okazuje, że trzeba. Wielu ludzi dzisiaj na tym świecie nie śpi spokojnie w swoich domach. Mają domy, ale niestety nie mają spokojnego snu w tych domach z powodu tego, w jakich krajach żyją, w jakich realiach żyją. Niektóre z domów, które są w naszym choćby mieście, to tak naprawdę nie dom, tylko piekło na ziemi. Bo to, co w nim się dzieje, nikt tam by nie chciał mieszkać. Wiecie o tym, że wielu ludzi ucieka z domu. Słyszeliście kiedyś, że ktoś uciekł z domu? Jakże to? Skąd uciekł? Przecież to słowo się powinno kojarzyć z ciepłem, z miłością, z przyjęciem mnie takim, jakim jestem, z tym, że mnie ktoś kocha, a tu się okazuje, że czasem ktoś ucieka z domu. Co za połączenie słów. Zagrożenie, ucieczka, dom. Prawie, że nie pasujących ze sobą. To do siebie w ogóle nie pasuje. A jednak wielu ludzi kupuje kolorowe gazety i ogląda kolorowe katalogi z pięknymi pokojami i marzą o miejscu, którego nikt nie naruszy. Kto z nas nie marzy o domu, gdzie będzie można wyjść i siąść przy stoliku, odpocząć, nie ma złodziei, powodzi i burz. Zawsze świeci słońce. Odpoczywam w domu, a obok na polance pasie się baranek i lew. Właśnie koło stołu przyszedł wąż i będzie jadał proch. A nasze dziecko może się bawić nawet z wężem i nic mu się nie stanie. Jak myślicie, sam to wymyśliłem? Tak czy nie? Słowo Boże mówi, że Bóg ma zupełnie inną realność. Czy to jest prawda, czy tylko Bóg użył symboli, byśmy coś więcej zrozumieli? Nie o tym jest dzisiejszy mój wykład. Chcę powiedzieć, Bóg przygotował realność zupełnie inną. Ludzie pragną spokojnego domu. Chcę wam coś powiedzieć. Wiecie co? Kiedy dziś będziecie się modlić, zamknijcie na chwilę oczy, jak będziecie się modlić i pomyślcie, Panie, to niesamowite, gdzieś tam, niedostępnie dla tego fizycznego ciała, w którym jesteś teraz, jestem teraz, jest moje miejsce przy Tobie. Jest mój nowy dom, który mi przygotowałeś. Wierzycie, że on tam jest? Wierz o tym, że teraz tutaj siedzisz, a tam jest Twoje nowe miejsce. Wierz o tym, że tam są też ci, za którymi czasem z łezką tęsknisz, jeśli byli w Chrystusie. Tak jest, On przygotował nowy dom. Musisz tam dojść. Nie może tak być, żebyś tam nie doszedł. Musisz tam dojść. To miejsce jest na razie puste, ale jest Twoje i jest gotowe. Pan Jezus powiedział, że zbuduje nam dom i to jest powód, dlaczego wiem, że niebo ma dla nas tyle błogosławieństw. Lecz kiedy już w nowym ciele zamieszkamy w nowym domu, kiedy już tam wejdziemy, to zobaczymy kolejny powód do naszej radości. Wiecie jaki? Pan przygotował dla nas ucztę i wiesz o tym, że masz swoje miejsce przy stole? Chwała Jezusowi. Kiedy opowiadałem wam już kiedyś o tym, kiedy byłem w Meksyku i byłem z grupą misyjną w pewnym domu dziecka, tak zwanym sierocińcu, gdzie były dzieci naprawdę ze strasznej biedy. Meksyk jest bardzo biednym miejscem. To jedna z tych misjonarek, która pracowała pośród tych dzieci, powiedziała, że ulubioną piosenką tych dzieci jest właśnie piosenka o niebie, której refren mówi, że każdy będzie miał swoje krzesełko. Bo mówi, tutaj w naszym domu dziecka zawsze brakuje tych krzesełek przy jedzeniu i muszą jeść na zmiany, bo nie mamy dość miejsc, żeby wszystkie te sieroty i tych biedaków pomieścić. I kiedy śpiewają na szkółce, mówi, ulubionym miejscem, ulubioną piosenką jest właśnie to, że każdy dostanie swoje krzesełko. Chwała Bogu za Twoje i moje krzesełko. Chwała Bogu za to. Bóg przygotował ucztę przy stole. Kto z was nie lubi dobrego jedzenia? Nie ma człowieka, który nie lubi dobrego jedzenia w dobrej atmosferze, w dobrym domu, w pełnym zdrowiu. Zbliżają się święta, wiem o czym mówię. Lubimy ten czas. Lubimy czas, kiedy z rodziną możemy normalnie siąść przy obiedzie. Kiedy tata to jest prawdziwy tata. Kiedy mama to mama. Kiedy na talerzu jest to, co lubimy. Podoba nam się takie życie. Pan przygotował dla nas tak wiele. Coś dużo, dużo więcej niż to. Lubimy przecież wspólne przyjęcia i czas przy zastawionym stole, kiedy bladną problemy i możemy naprawdę się cieszyć. Każdy człowiek, który przez grzech rozbił swoją rodzinę, to dopiero po latach widzi, jak wiele stracił. Każdy człowiek, który ma rodzinę, to im jest starszy, tym bardziej widzi, jak wiele zyskał. Uczta, którą mamy w niebie, warta będzie wszystkiego. Będzie lepsza niż to, co robiła mama. Lepsza niż to, co możecie sobie wyobrazić. Dlaczego to wiem? Dlaczego mogę w to wierzyć? Wiecie, nie dlatego, że jakaś gazeta czy jakiś pisarz o tym napisał, ale dlatego, że nie człowiek mi to obiecał. Mamy obietnicę Słowa Bożego. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 11 werset powiada, a powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Widzicie ten werset? Zobaczcie na ten werset. Objawienie, 19 rozdział, 9 werset. I rzecze do mnie. Napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzecze do mnie, co to jest? Co tam pisze, że co to jest? To jest science fiction, tam pisze? Tam pisze, no nie jestem tego pewny, ale chyba tak będzie. Co tam widzicie? Ludzie, czy to umie ktoś czytać, potrafi w tym zborze? To są prawdziwe słowa Boże. Amen, bracia i siostry. To są prawdziwe słowa Boże. Tak jest tutaj napisane. Zasiędziemy przy stole, który zaćmi najpiękniejsze stoły Paryża i Nowego Jorku. Zaćmi najpiękniejsze przyjęcia tego świata. Zasiądziemy w towarzystwie, przy którym obiady dzisiejszych polityków i władców są biedną przekońską. Warto zrobić wszystko, żeby być tam z Jezusem. Ja nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać. Tylko tyle wiem, ile się kawałek odsłoniło. Ale warto zrobić wszystko, by być z Panem. Po prostu On jest naszym zapewnieniem. On jest naszą gwarancją. On jest dla nas tą pewnością, że tam dojdziemy. Zobaczcie, mamy więc nowe ciało. Mieszkamy w domu doskonałości i jesteśmy na wspaniałej uczcie. Czy to już was pociąga? Gdyby to były trzy powody, to już by wystarczyło. A to raptem dopiero zacząłem kazanie. Tu się wyłania kolejne błogosławieństwo. Wszystkich nie jestem w stanie wypowiedzieć. Ciekawe, czy zwróciliście uwagę na kolejne błogosławieństwo, które wyłoniło się, kiedy czytaliśmy to. Czy zwróciliście uwagę, kiedy czytaliśmy w czasie, nie dokładnie w tym, ale w poprzednim było coś napisane. Wiecie, co tam było napisane? Będziemy mogli ujrzeć ludzi, o których czytaliśmy w Biblii. To jest kolejny powód, że to będzie niesamowite spotkanie. Bo że zobaczymy Pana Jezusa, to wiemy i o tym jeszcze powiem później. To jest kolejny powód do radości. Ale tam nie tylko będzie Pan Jezus, tam cały Kościół będzie. Tam zobaczymy tylko, których czytaliśmy. Przez lata słuchaliśmy o nich, czytaliśmy o nich, wyobrażaliśmy sobie siebie w ich sytuacji albo ich w naszej. Na szkółkach niedzielnych dzieci grały przedstawienia przebrane za Abrahama, za Noego. Pamiętacie w tamtym roku na święta, jak się nasze dzieci poprzebierały? Pamiętacie ich wierszyki, które mówiły? Mówimy o tych postaciach, czytamy o nich, myślimy o nich i nagle teraz będziemy ich mogli zobaczyć. Oni tam są, oni nie przepadli, oni nie umarli. Nie okaże się, że Bóg był Bogiem martwych, a tamci nie doszli, lecz okaże się, że wszyscy, którzy położyli ufność w Jego imieniu, będą tam. Możemy zacząć zadawać pytania. Noemu będzie można zadać pytanie. Noe, jak ty żyłeś z tyloma zwierzętami w arce? Myśmy albo z psem wyrabiali. Jak to było? Mojżesza, jak to jest, Mojżeszu, kiedy idzie się przez morze? My mieliśmy tylko marne odczucie tego, kiedy patrzyliśmy na ryby w akwarium. Jak to jest iść i widzieć z boku? To wszystko. Dawidowi, jak czuł się przed Goliatem? Jak to było? Będzie można zapytać Daniela, co robiły lwy całą noc? Patrzyły na ciebie, czy spały? Ciekawe. Trzech młodych Izraelczyków będzie można zapytać. Szadrak, Miszak, Abednego. Jak to z tym piecem? Naukowcy mówili, że podobno wrzucili was i tak trafiliście, że nam było takie chłodniejsze miejsce. Oni powiedzą, nie, Syn Boży tam był. Ten sam, który i ciebie tu doprowadził. Chwała Jezusowi. Żadne chłodniejsze miejsce. Jeremiasza będzie można zapytać. Jeremiaszu, jakżeś sobie poradził z tymi łzami? Jakżeś ty przez to wszystko przeszedł? Bo niektórzy z nas też nie szli łatwą drogą. A niektórzy w historii Kościoła nawet trudniejszą. Marię będzie można zapytać, jak to było być mamą Pana Jezusa. Po prostu oni żyją, oni tam będą. To nie jest legenda. Czy masz kogoś z biblijnych postaci, którą najbardziej chciałbyś spotkać i porozmawiać? Na pewno masz. Wiem, co teraz niektórzy z was myślą. Niektórzy to by chcieli powiedzieć, Pan Jezus, ja wiem, dobrze byś z tym wyglądał. Ale to jest mój następny punkt. To naprawdę wielki powód do tego, że niebo będzie miejscem błogosławieństw. Oni wszyscy są wielką radością, ale to, że spotkamy twarzą w twarz ukochanego Pana, to jest kolejny powód do radości. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. 13-17 werset. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają czego? Nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Co jest podstawą do tego? Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Tak zawsze będziemy z Panem. Biblia mówi nam, że to jest powód do radości. Biblia mówi, by się pocieszać wzajemnie tymi słowami. I czekam, by być z moim ukochanym Panem. To jest to, czego pragnę. To, czego chcę, aby Go spotkać. To będzie jedno z najwspanialszych spotkań. Ja, niegodny człowiek. Gdybyście o mnie wszystko wiedzieli, albo chociaż tyle, co moja żona, to byście powiedzieli, że na pewno nie mogę pójść do nieba. A Bóg mówi, z łaski będziesz zbawiony. I widzi, że moje serce modli się każdego dnia, Panie, chcę być Twoim uczniem. Chcę się uczyć od Ciebie, bo chcę dojść, bo chcę Ciebie spotkać. Chcę odrzucać w moim życiu nieczystość. Chcę odrzucać kłamstwo i oszustwo w moim życiu. Nie chcę wypierać się swoich błędów, ale chcę je naprawiać. Chcę być uczniem Syna Bożego i chcę Go spotkać. A Ty? To jest moje pragnienie. To będzie piękne spotkanie. Wspierajmy siebie wzajemnie, abym ja zobaczył Ciebie, a Ty mnie. Tam, w krainie za obłokami. Tam, gdzie wszystko będzie inaczej. Gdzie wiele razy w życiu popełniłem błąd. I mało wspierałem ludzi, aby ich tam zobaczyć. Bardziej naciskałem, żeby byli tym, czym ja chcę. Ale chcę się uczyć od Pana Jezusa. Chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Wszystko, co Bóg położył na mnie, aby ci, którzy patrzą na mnie, czuli się zachęceni. Aby widzieli, że i ja potrzebuję zachęty i zbudowania, ale chcę też i budować innych. Wspierajmy się wzajemnie, budujmy. Wiecie, tam będziemy mieć razem cudowny czas. Najlepszy czas. Nasze błędy, nasze tragedie, wszystko to zostanie za nami. Wraz z tym, co stare i przemijające. Bo wszystko to przeminie. I kolejny powód, którym się chcę z wami dzielić. To powiem wam, będziemy żyli w doskonałym świecie. Świecie, który już nie będzie pełny korupcji i zniszczenia, tak jak ten dzisiejszy. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Czy uważacie, że świat, w którym żyjemy w dzisiejszych czasach, jest sprawiedliwy? Coś chcę wam powiedzieć. Czy czasem życie w tym świecie nie przygnębia was? Czy wszyscy mają tak samo dobrze? Zobaczcie, co się wyświetla na ekranie. Kiedy jedna część społeczeństwa się bawi, inni pozbawieni są tej zabawy. Czy uważacie to za sprawiedliwe? Nie jest świat sprawiedliwy. Proszę dalej. Zobaczcie, kiedy jedni śpią w dobrej, świeżej pościeli, inni dogorywają. Ja nie zadaję teraz pytania, dlaczego. Ja nie jestem żadnym lewicowcem, który mówi, żeby posyłać do Afryki miliony i niech się dalej karmią i bujają Rolls Royce'ami dyktatorzy, kiedy ludzie umierają. Ja wiem jedno, że prawdziwa sprawiedliwość na ten świat przyjdzie wtedy, kiedy każdy człowiek, który wyzna Jezusa z Synem Bożym, stanie w Jego obecności i dopiero On wszystko zmieni. Amen. Bez Niego się nic nie zmieni. Pokaż dalej. Kiedy jedni jedzą i to dobrze jedzą, tak jak my, chcę wam powiedzieć, wielka część społeczeństwa, wielka część społeczności światowej umiera z głodu. Codziennie z głodu umierają dziesiątki ludzi. Każdego dnia. Dzisiaj w niedzielę, w tą grudniową niedzielę, na całym świecie wielu ludzi ostatni raz się obudziło, a miska dalej jest pusta. I ostatnia fotografia. Kiedy jedni są zadbani, puszyści i nie brakuje im wody i przyjemności, inni dogorywają z braku wszystkiego. Jest jeszcze jakaś jedna, jeszcze nie, czy muszę spytać? Gdzie wybrałem tylko kilka. Mógłbym takich fotografii zorganizować całe przedstawienie. Całe nabożeństwo. Czy życie w tym świecie nie przygnębia was czasem? W objawieniu Jana, Jan ma wizję i jest to widok tak niesamowity, że nie ma słowa, by go opisać. Żadne słowa nie są w stanie opisać, ludzkie przynajmniej, i żaden język tego, co przygotował nasz Ojciec. Jan mówi nam, że niebiańskie miasto będzie otoczone murami, których fundamentem są drogocenne kamienie. Murami, które same w sobie są drogocennością. Miasto zbudowane z czystego złota i jaspisu. Bramy z pereł, i to wielkich pereł. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie są też tylko biedne ludzkie słowa, aby wyrazić to, co przygotował Pan. To będzie miasto, w którym nie będzie kościelnych wież, cmentarzy i policji, w których na ulicy nikt was nie poprosi o kromkę chleba. Mało tego, to jest miasto, w którym nawet nie będzie świątyni. Religijni ludzie będą bardzo rozczarowani, bo nie będzie gdzie pokazywać innym, jacy są. Oni nawet tam nie dojdą. To miasto nie ma też słońca, dlatego że nie ma już potrzeby słońca. Bóg i Jego Syn są tam, a ich chwała oświetla wszystko. I nie ma już śmierci, łez i znoju, ani smutku. Nie ma nocy, nie ma narzekania, nie ma trwogi. Gdyż nie ma już nocy i ciemności. Przez miasto płynie rzeka, czysta jak kryształ, a jej źródła są przy samym tronie Bożym, mówi Słowo Boże. Brzegi porastają liście, przerastają drzewa pełne soczystych liści i owocu. Drzewa, z których zbierany jest owoc 12 razy w roku. Niesamowity, niesamowity krajobraz. Niesamowita rzeczywistość, nie do wyobrażenia. To będzie przepiękne miejsce, by tam żyć. Całe stworzenie cierpi w tym niedoskonałym świecie. Tam to się skończy. Tam to właśnie przeminie. Odżyje wszystko to, co utracono w pierwszym domu z powodu grzechu. Oto świat, za jakim wielu z was przecież marzy i tęskni, prawda? Świat, w którym będzie nareszcie inaczej. W kolejny samotny wieczór. Kolejny raz, kiedy choroba cię przyciśnie do łóżka. Kolejny raz, kiedy ludzie, którzy powinni cię pocieszyć, będą powodem twoich łez. Kolejny raz, kiedy będziesz samotnie siedział w domu i się zastanawiał, gdzie to wszystko ma koniec, jaki to ma sens. Chcę, abyś przypomniał sobie te słowa, aby to było pocieszeniem. Jeszcze chwila, przeminie to, co nazywa się dziś. To tak nie będzie cały czas. Nie martw się. Kolejny powód, że warto dojść do nieba. Wiecie co? Niebo będzie miejscem wielu, ja to tak nazwałem, wielu nigdy więcej. Wiecie, co to znaczy nigdy więcej? W niebie tych nigdy więcej można by wymieniać całymi tonami. Ja już ich kilka użyłem dzisiaj. I wiecie, co mam na myśli, mówiąc nigdy więcej? Jeśli ktoś był w wojsku, to wie, co mam na myśli, mówiąc nigdy więcej. Popatrzcie na przykład wojska. Przychodzi czas, że służba żołnierza ciężka czasami zbliża się do końca i żołnierz zaczyna liczyć. Niektórzy nawet biorą metrówkę i obcinają ją. To już ostatni grudzień. Już nigdy więcej w wojsku nie będzie zimy, bo następną zimę będę w domu. Ostatni tydzień, ostatni patrol, ostatnia pobudka, ostatnie śniadanie. I już dzisiaj wieczorem ostatni raz ścieliłem łóżko, bo jutro do domu. Tak jest w wojsku, tak jest czasami, nie wiem, może w więzieniu, tak jest czasami, kiedy gdzieś wyjeżdżamy na delegację czy do pracy i wracamy nareszcie do domu, nareszcie ostatni raz, już nigdy więcej. Gdy dojdziemy do domu, naszą realnością właśnie stanie się kilka tych cudownych nigdy więcej w naszym domu, który przygotował nam Pan. To powinno być naszą inspiracją i dawać nam siłę. Objawienie Jana, 7 rozdział, 16-17 werset. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Już nigdy więcej nie będzie pewnych rzeczy. Jeśli dzisiaj tutaj siedzisz i musisz znowu iść do lekarza, znowu cię jakaś choroba. Znowu sobie przypominasz śmierć, kogoś kochałeś, albo kogo kochałeś. Albo znowu przypominasz sobie ból, którego doświadczyłeś i wiesz, że to wróci. Coś ci powiem, pewnego dnia nigdy więcej. Chwała Jezusowi. Pewnego dnia nigdy więcej, to już się nie stanie. Nigdy więcej pragnienia. Tu tak pisze, nigdy więcej pragnienia nie będzie już. Nigdy więcej znoju. Nigdy więcej głodu nie będzie. Bo będzie ich pas i prowadził, tak? A jeśli będzie prowadził, to znaczy, że już nigdy więcej się nie zgubisz. Nigdy więcej nie będzie łez samotności. Nigdy więcej. To są cudowne nigdy więcej. I wiecie co? I nigdy więcej nikt mi nie powie, nie mów nigdy, nigdy. Bo nareszcie będę z Nim. Nigdy więcej nie będziemy się już tęsknić za tymi, którzy odeszli. O, jak ja bym chciał dziś do niektórych zadzwonić. Niedawno patrzyłem na fotografię mojego ojca. Mój tata usłyszał Ewangelię dosłownie minuty przed swoją śmiercią, kilka godzin. Nawet nie wiem, czy zdążył się nawrócić. Wiem, że Bóg jest wierny, nie próbuję sobie wmawiać, że tata jest tam czy tam. Wiem, że Bóg go nie oszukał i postąpił zgodnie z jego sercem. To mi wystarczy. Ale niedawno patrzyłem na jego fotografię i pomyślałem, jak bardzo bym chciał do niego zadzwonić. Jak bardzo bym chciał, żebym miał w komórce napisane tata i nie mogę tego mieć. Jak bardzo chciałbym mieć napisane w komórce Georg, ale nie mogę tego mieć. Jak bardzo chciałbym mieć napisane w komórce Filgenon, ale nie mogę tego mieć. Jak bardzo bym chciał mieć napisane pewne nazwiska w książce telefonicznej i móc zadzwonić. Ale wiem, że pewnego dnia już nigdy więcej. Pewnego dnia nareszcie się spotkamy i już nikt nas nie rozdzieli. Pewnego dnia już nie będę im musiał powiedzieć żegnaj. Pewnego dnia ci, których kochaliśmy i których Pan zabrał, już nigdy nie odejdą, żeby nas zostawić. Czasami myślę, jak wyglądałby dzisiaj ten czy tamten, który wtedy wyglądał tak czy tak. Myślę o wszystkich wierzących, których znałem, których już tutaj nie zobaczę. A jednak wiem, że jeszcze się spotkamy i już nigdy nie powiemy żegnaj. Nareszcie ich zobaczę. Pamiętacie przedstawienie bramy nieba, płomienie piekła? Pamiętacie, jak ta rodzina spotyka się, kiedy część rodziny zginęła i dzieci się spotykają i mąż z żoną się spotykają tam, gdzie już nie ma nigdy więcej. Tam, gdzie już nigdy nie mówi się nigdy. Tam, gdzie nie mówi się żegnaj. Tam, gdzie po prostu prawda Słowa Bożego brzmi: nigdy więcej śmierci, chorób, smutku i Twoich łez. Przygotowałem Wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Dam Wam nowe ciało, dam Wam nowy dom i ja Wam zastawię teraz stół. Ja Was będę pasł i ja się będę o Was troszczył, a nad tym tryliardy lat się będą przelewać i będziecie zawsze ze mną. Czy rozum ludzki może to pojąć? Czy my to możemy w ogóle ogarnąć? I wiecie, co tam jeszcze będzie? Kolejny powód, dlaczego to będzie miejsce błogosławieństwa? Tam już nie upadniemy. Pewnego dnia będzie ostatni raz, kiedy upadniesz. I już więcej upadek się nie powtórzy. Nie ma na tej sali ani jednego człowieka, który by gdzieś nie upadł w swojej wierze. Ja upadam, wy upadacie. Doświadczamy różnych problemów. Ale przyjdzie czas, kiedy to się już więcej nie powtórzy. I nie będzie naszych upadków. Otwórzmy list do Rzymian, 7 rozdział, albo poczytajmy tutaj, 7 rozdział, 15-25 wersetu. Zamiast dużo mówić, po prostu chcę trochę więcej przeczytać. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię to, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Nie wiem, czy ktoś z Was się z tym utożsamia. Ja w każdym razie witam w klubie, wiem, o co chodzi. To dotyczy mojego życia. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadza się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe. Którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić to, czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Chwała niech będzie Bogu za Jezusa. Inaczej nędzny ja człowiek. Czy czasem czujecie się tak jak Paweł? Ja się często czuję tak jak Paweł. Normalnie jak się człowiek czasem powie, to potem się budzę rano i nie mogę uwierzyć, że ja to wczoraj powiedziałem. Przecież nie powinienem był. Jak czasem coś zrobię, to nie mogę uwierzyć, że to zrobiłem. Potem wiem, no zdenerwowałem się, ale przecież nie chciałem. Boże, czy to się zmieni? Kiedy będę naprawdę tym, kim Ty byś chciał mnie mieć? Dzięki za Jezusa. Dzięki za przyszłość, którą gotuje nam Pan. Wiecie, sam doświadczam to, że czynię to, czego nie chcę. Boli mnie, że nie czynię to, co bym chciał. Wiem, że jestem zbawiony z łaski. Dzięki za to Bogu. Wiem, że Jego krew zmywa wszelki grzech. Pomimo to chcę upadać coraz mniej, a coraz bardziej służyć Panu, a wy? Takie jest moje pragnienie. I wiecie co? Pewnego dnia ostatni raz popełnię pomyłkę, a potem już pomyłek nie będzie. Pewnego dnia zapłaczę ostatni raz i ostatni raz wyszeptam: wybacz mi, Panie, bo już nie będzie tego więcej. A potem wszyscy upadniemy ostatni raz w życiu. Ostatni raz w życiu upadniemy w niebie. Ale nie w grzech, na kolana przed majestatem Syna Bożego. Upadniemy i zacznie się największe uwielbianie wszechświata. Padnę na kolana, by czcić tego, który znalazł mnie i rozpoczął swoje dzieło we mnie i kogoś takiego jak ja postanowił powołać. I to prowadzi mnie już do ostatniego z tych wszystkich, dlaczego niebo będzie miejscem błogosławieństwa. Podczas trzeciej części naszych wykładów, które wierzę, że będą dla was błogosławieństwem. Ostatni punkt mój mówi: niebo będzie miejscem wspaniałego uwielbiania, dlatego będzie miejscem błogosławieństwa. Zobaczymy do Słowa Bożego, objawienie Jana, 5 rozdział, 11 do 14 wersetu. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadali i oddali pokłon. Ja nie potrafię tego rozumem objąć, tych wersetów. Im więcej je czytam, tym mniej rozumiem. Ale wiem, że to jest niesamowita Boża obietnica. Kolejne, zobaczcie, co mówią wersety słowa. Objawienie, 7 rozdział. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadali przed tronem na twarze swoje i oddawali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. O ludzie, z tego by można całe kazanie, 10 kazań powiedzieć, tylko z tych wersetów. Albo myśl nad tym 10 lat. Wszyscy lubimy brać udział w uwielbianiu, bo taka jest natura dzieci Bożych. Lecz wiecie, to, co jest teraz, nie może się równać z tym, co Bóg przygotował przed nami. Czekam na ten dzień uwielbiania w niebie, poza wszelką realnością tego świata. I już nikt nie wróci myślami do tego, co zostawił w domu na ziemi. Do tego znoju, smutku, do tego wszystkiego, co musimy tutaj tolerować w tym życiu. Gdy rozlegnie się ten śpiew, to wam powiem, całe niebo się podniesie. Tego by nie wytrzymała żadna hala i żadna kaplica. Gdyby taki śpiew się rozległ i taka chwała jak tam, to nawet w największej hali koncertowej podniósłby się sufit. Musiałby się podnieść. To będzie przepiękny dzień. To będzie dzień wspaniałej chwały, kiedy Boży dzień zaświta. Kiedy Boży dzień zaświta. Będziemy widzieć Boga i już nigdy nie stracimy Go z oczu. Wiesz o tym? Już nigdy nie stracimy Go z oczu. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to jeszcze niedużo przeżył. Już nigdy nie stracimy Go z oczu. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 2 werset. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Czytaliśmy to już dzisiaj. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I Jana 14, 3 rozdział, Ewangelia Jana 14, 3 rozdział. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. Wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ja wam wymieniłem tylko kilka rzeczy, które będą, kiedy już będziemy tam, gdzie On jest. Czujecie się pocieszeni tym, co było słychać? Czujecie się tym pocieszeni, co mówi Biblia? To jest wspaniałe. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko. Wiecie, czytałem niedawno taką historię ciekawą, takie świadectwo, historię, która się wydarzyła w Stanach Zjednoczonych, o pewnej rodzinie, która żyła w latach 60. w Ameryce. Na przełomie lat 60. i 70. żyli, to miało miejsce i byli kolekcjonerami obrazu. W ich domu były największe dzieła wielkich malarzy świata. W samej kolekcji ich obrazów były miliardy dolarów włożone. Miliony dolarów włożone, przepraszam. I młodszy z nich, syn, bo to ojciec i syn mieli tą kolekcję, postanowił zaciągnąć się do wojska i pojechał na wojnę do Wietnamu. I czytałem, że zginął w Wietnamie i ten ojciec nie mógł się pozbierać z rozpaczy, bo to był jego dziedzic, to był jego umiłowany syn. I pewnego dnia człowiek jeden przyjechał i chciał się z nim spotkać. Powiedział, że przywiózł mu obraz. I kiedy się spotkał z ojcem tego syna, który zginął w Wietnamie, powiedział, jestem jego kolegą z wojska. Przyjechałem podziękować panu za takiego syna, jakiego pan wychował. Ja jestem tym żołnierzem, którego wynosił z pola walki, kiedy zginął. To mnie niósł na plecach, kiedy kule przeszyły jego ciało. I wiem, że nigdy nie mogę panu zwrócić syna. Ale przyniosłem panu obraz, który namalowałem, bo jestem też malarzem, a wiem, że pan zbiera obrazy. I dał mu obraz, który przedstawiał wojnę, front i jego własnego syna, niosącego jakiegoś człowieka na plecach. I ten człowiek spojrzał i po prostu mówi, to jest piękny obraz. Widzę w oczach mojego syna to, co zawsze chciałem włożyć w jego życie. I dziękuję panu za ten obraz. Ile mam z panu zapłacić? Niech pan poda cenę. Napiszę każdą kwotę na czeku, którą pan chce za ten obraz. On mu powiedział, nie chcę nic za ten obraz. Pan już zapłacił cenę, dał pan swojego syna i ja dzięki temu żyję. Ten obraz jest tylko darem mojej wdzięczności dla pana. I podarował mu ten obraz i wiecie, czytałem dalej w tej historii, że on ten obraz powiesił nad kominkiem i to był jego ulubiony obraz. Wszystkie Rembrandty i wielkie inne nazwiska nie były tyle warte dla niego, co ten właśnie obraz. I pewnego dnia ten człowiek umarł i prawnik prowadzący postępowanie spadkowe wyłożył na aukcję całą jego majątność i rozpoczęła się aukcja i prowadzący aukcję prawnik wyciągnął ten obraz i powiedział, aukcję zaczniemy od obrazu, który nazywa się mój syn. Kto da 100 dolarów? I zapadła zupełna cisza, nikt nie był zainteresowany. Jeden bogaty człowiek podniósł się i powiedział, proszę przejść dalej do aukcji. Nie jesteśmy zainteresowani w ogóle tym obrazem. Proszę dalsze obrazy. A ten prowadzący aukcję tak spojrzał na nich i jeszcze raz mówi, 50 dolarów, kto da za obraz syn? I w tym momencie paru ludzi się złościło i mówi, mógłby pan ten obraz odłożyć, później sobie pan go sprzeda. Przyszliśmy tutaj kupić zupełnie inne obrazy. A ten, wiecie, jak był uparty. I mówi, kto da 20 dolarów za ten obraz? I z tyłu stał człowiek, który całe życie zajmował się ogrodem i z rodziną sprzątali posiadłość tych bogaczy. Bardzo ich kochali. Wstał i mówi, ja daję 10 dolarów. A więcej nawet nie mam przy sobie. Tyle mogę dać. On mówi, 10 dolarów po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Cisza, ludzie, no dalej już z tym obrazem. Po raz drugi, po raz trzeci. Mówi, obraz został sprzedany za 10 dolarów i na tym nasza aukcja się kończy. W tym momencie wielka burza. On mówi, jestem adwokatem i chciałem przeczytać. Ostatnia wola brzmiała, że reszta obrazów jest za darmo dla tego, kto zobaczy piękno w tym obrazie. Kto ma syna, ma wszystko. Amen? Ten, kto ma syna, ma wszystko. Możemy sobie opowiadać o tym, jakie piękne jest niebo, co Bóg przygotował. Jeśli dzisiaj w twoim życiu nie masz syna, to i tak to wszystko jest tylko chwilową aukcją. Pewnego dnia aukcja się zakończy, a na tej ziemi rozpęda się piekło na ziemi. Ale my mamy być z nim. Kto ma syna, ten ma wszystko. Ten ma wszystko. Ten ma nowe ciało, nowy dom, nową ucztę, nową społeczność. Wszystko nowe. Pełne błogosławieństwo. Chwała Jezusowi. Pełne błogosławieństwo. Teraz będziemy się modlić. weźmy instrumenty i weźmy swoje serce. I kiedy będziesz się modlił za chwilę, to pomyśl o tym, że jest tam dla ciebie miejsce, że musisz tam